Ścieki z ołowianki nie trafią już do Motławy. Dobiega końca usuwanie skutków ogromnej awarii wodociągowej. Na razie sytuacja jest stabilna. Po 66 godzinach ścieki nie płyną do Motławy. Dużych szkód w środowisku na szczęście raczej nie będzie. Pierwszego dnia wycieku do Motławy wydano ograniczenie wynajmu oraz używania kajaków i rowerów wodnych na rzece oraz bezwzględny zakaz wchodzenia do wód zatoki. Było też ryzyko tego dnia cofnięcia się nieczystości na plażę. Niestety ta awaria od negatywnej strony rozsławiła Gdańsk. Przed nami kolejny długi weekend. Na ile ta sprawa odbije się na turystyce i czy polskie firmy i publiczne i prywatne mają scenariusze na wypadek sytuacji kryzysowych? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I za moment Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Przykra sprawa, awaria oczyszczalni ścieków w Gdańsku szerokim echem przetoczyła się przez rodzime media. To bardzo zły moment, bo jesteśmy na początku sezonu turystycznego i przed kolejnym długim weekendem. Szczycimy się czystym powietrzem, chcemy mieć piękne plaże i po to właśnie przyjeżdżają do Trójmiasta turyści. Dodatkowo płacimy duże pieniądze za oczyszczanie ścieków i możemy wymagać, szczególnie w mieście turystycznym, jakim jest Gdańsk, nadzoru, konserwacji i kontroli strategicznych urządzeń, mówi Bogdan Donke, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki z oddziału pomorskiego. Jestem przekonany, że cała ta sytuacja może spowodować, że przez tygodnie, a nawet miesiące, czyli tak długo, jak ludzie będą pamiętać o sprawie i póki się nie wydarzy coś, co wymarzy ten incydent z pamięci, będziemy obserwować znaczne zmniejszenie ruchu turystycznego w Gdańsku, dodaje Bogdan Donke. No i wracamy właśnie do sprawy awarii w oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Czy będą straty w turystyce? Czy Polacy wybiorą okolice Kołobrzegu i Szczecina zamiast pomorskich plaż w zbliżającym się długim weekendzie? Witam Adama Protasiuka, wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
Straty w turystyce będą i ja się obawiam, że najbliższy weekend, ten z Bożym Ciałem i najbliższe wakacje, to jest tak naprawdę tylko jeden jakby okres, którego dotyczy kłopot, dlatego że taki potężny zrzut ścieków, to co nastąpiło, to zostaje w świadomości publicznej ludzi gdzieś daleko od Trójmiasta na bardzo długo. I my tu będziemy precyzyjnie analizowali w lokalnych mediach, w Radiu Gdańsk, jakie jest prawdziwe skażenie, gdzie są zagrożone jakby miejsca, co jest na plażach. Te informacje będą bardzo rzetelne, bardzo pogłębione, ale przekaz w głębi kraju dla przeciętnego polskiego turysty już zły poszedł. Nie będzie potem analizowania, czy rzeczywiście to się rozcieńczyło po 5, 7 czy 12 dniach, tylko będzie gdzieś tam w pamięci zostawało, że przez 3 doby, czy prawie 3 doby w Gdańsku była katastrofa na skalę jednak taką, że mówiły o tym wszystkie ogólnopolskie media. Temu oczywiście będzie towarzyszyła jakaś dyskretna akcja promocyjna na przykład Pomorza Środkowego i trudno się temu dziwić. U nas czyste wody, albo wejść do naprawdę czystej wody. Tutaj podpowiadamy zarządowi zachodniopomorskiemu. Natomiast niestety to tak działa. Ja teraz tylko możemy tak trochę się pośmiać, czy z przekorą powiedzieć, że jeszcze 2-3 miesiące temu byliśmy dumni, że się prawie nabijaliśmy z Krakowa, przyjedźcie do nas do pracy, tu nie ma smogu, tu jest czysto, tu jest fantastycznie. Epatowaliśmy tymi argumentami ekologicznymi i teraz niestety z powodu tego, co się wydarzyło w komunalnej spółce w Gdańsku, oczywiście nie kwestia powietrza, ale tym razem kwestia wody, te argumenty czystościowe poniekąd tracimy. I tak naprawdę teraz jest potrzeba ogromnej akcji, nie chcę powiedzieć, że edukacyjnej, ale marketingowej, opowiedzenia dokładnie, co się stało, wyjaśnienia bez żadnych, bez żadnego jakby krycia sprawców, czy krycia, czy udawania, że jest lepiej niż jest, trzeba po prostu powiedzieć prawdę, no i reklamować się, o ile będzie co reklamować. No zakładam, że za 2-3 tygodnie wszystko powinno jednak ekologicznie wrócić do normy, ale jestem w tym zakresie optymistą.
Panów zdaniem?
No tak, zdecydowanie tutaj najważniejsza kwestia to jest kwestia utrzymania tej wiarygodności, czyli to, co pan redaktor powiedział, czyli przede wszystkim dbanie o to, żeby te przekazy, które będą w tej chwili coraz kolejne się pojawiały, żeby one były wiarygodne. Bo wśród tych kolejnych przekazów, kolejny ostateczny przekaz, że wszystko już jest pod kontrolą i można się kąpać spokojnie w Bałtyku, ten przekaz musi być również wiarygodny. I to tak naprawdę jest dzisiaj ten kapitał, w który powinniśmy inwestować, czyli informacja rzetelna, wiarygodna, działania marketingowe, które będą niwelowały straty, które na pewno jakieś tam będą. Natomiast kwestia, która w mediach chyba trochę jest dzisiaj jeszcze może za wcześnie słabo podnoszona, to jest kwestia tak naprawdę przyczyn tego, co się stało, bo to jest dla mnie osobiście najbardziej zaskakujące, bo w dobie dzisiejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, taka sytuacja po prostu w mojej ocenie nie powinna mieć miejsca generalnie.
I wysokich cen wody i odprowadzania ścieków.
Są przecież we wszystkich tego typu instalacjach użyteczności publicznej opracowane jakieś tam stres testy, czyli badania, co się stanie, jeżeli coś się stanie i na to są przecież określone procedury, ale też przecież istniejące systemy automatyczne, które powinny zadziałać w takich właśnie okolicznościach, żeby takie sytuacje po prostu nie miały miejsca, bo co innego, jeżeli mamy do czynienia z jakimś kataklizmem, na który nie mamy wpływ, czyli właśnie jakieś tam pogodowe anomalia, czy coś takiego i to rzeczywiście wykracza poza jakieś tam normy, ale tutaj przecież takich zdarzeń nie było, to był normalny okres funkcjonowania tych urządzeń i taka sytuacja po prostu w mojej ocenie nie miała prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzyła.
A jeszcze bym wróciła na moment do tych strat związanych z turystyką, z punktu widzenia osoby, która przez wiele, wiele lat całe życie może mieszkała we Wrocławiu, teraz w Trójmieście. Panie prezesie, gdyby pan otrzymał taki przekaz właśnie w mediach, mieszkając dalej we Wrocławiu, zdecydowałby się pan przyjechać tutaj jako turysta?
Oczywiście zastanowiłbym się, czy warto, bo 3 doby zrzutu ścieków z aglomeracji dużej, tak, gdzie mieszka kilkaset tysięcy ludzi, no to budzi, tak szczerze mówiąc, sporo wątpliwości, tak? Czy nie należy odczekać jakiegoś dłuższego okresu czasu. Ja w ogóle zastanawiam się, jak Motława wygląda, tak? Nawet chyba się wybiorę.
Ja nie chcę się zastanawiać.
W niedzielę, żeby zobaczyć. Ale ja bym chciał o czymś innym powiedzieć. Może wykorzystajmy to nieszczęsne zdarzenie, które nie powinno mieć miejsca, bo jak pan powiedział, powinny być jakieś plany awaryjne i tak dalej, do jakiegoś szerszego spojrzenia na to zagadnienie. Bo pytanie, czy to nie jest tak, że my o ochronie środowiska mówimy tylko wyłącznie, kiedy mamy tragedię. Czy to nie jest doskonały moment, żeby, jak pan redaktor wspomniał, nie tylko jak gdyby monitorować sytuację, ale kontynuować edukację nas wszystkich, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, bo widzimy problem wtedy, kiedy jest takie poważne zdarzenie. Mówimy o tym, że mamy czyste powietrze, ale zastanówmy się, dlaczego mamy czyste powietrze w Trójmieście. Dlatego, że mamy taką lokalizację geograficzną.
Bo zawsze wieje.
Bo zawsze wieje. Proszę Państwa, wystarczy jeden dzień bez wiatru, zimą i na Placu Górnośląskim, gdzie ja robię zakupy, nie mogę samochodu odnaleźć, bo mamy ten sam smog jak wszędzie, bo też palimy śmieciami. I teraz pytanie, dlaczego robimy tak dużo szumu, znaczy rozumiem, kiedy mamy poważną tragedię, a jednocześnie nie nagłaśniamy tego, że my nadal palimy śmieciami, tak?
Nagłaśniamy. Tu, panie prezesie, się nie zgodzę. Nagłaśniamy.
To jeżeli Radio Gdańsk robi, to fantastycznie, ale wszyscy powinniśmy tego nagłaśniać, bo tam się tak samo trujemy i są tak samo poważne konsekwencje, tylko długofalowe, tak? Jak w przypadku tego tragicznego zajścia. Inna sprawa, tak, jak się popatrzy na nasze uczestnictwo, na przykład w organizacjach takich europejskich, które zajmują się ochroną środowiska, to Polska tam najczęściej nie istnieje. Akurat miałem okazję sprawdzić, jak to wygląda w Brukseli. Jest wiele organizacji, które się zajmują w ogóle zrównoważonym rozwojem, gdzie głównym elementem jest, jednym z głównych elementów jest ochrona środowiska. I proszę sobie wyobrazić, że w wielu tych organizacjach my jako Polska w ogóle nie funkcjonujemy. Nie ma naszych przedstawicieli. My ten temat traktujemy rzeczywiście tylko awaryjnie, jak większość rzeczy, taki trochę słomiany zapał. Teraz będziemy dużo mówili o tej awarii, bo to jest wielka tragedia, ale ja apeluję do siebie i do wszystkich słuchaczy i do nas, jak tu siedzimy, żebyśmy się tym tematem zajmowali na bieżąco, na okrągło, tak? Bo to nie jest
ochrona
tylko
kwestia... środowiska, panie prezesie, jak najbardziej, ale ponieważ to jest program gospodarczy, więc ja bym jednak mimo wszystko weszła z powrotem, wróciła na tory gospodarki i porozmawiała o procedurach, o których wspomniał pan prezes Protasiuk, bo nawet nie mówiąc już o tej miejskiej spółce, że pytanie, czy tutaj były jakiekolwiek procedury, ale wychodząc szerzej, czy nasze polskie małe firmy, średnie firmy, inne firmy publiczne, czy mają procedury na wypadek właśnie takich zdarzeń? Czy miasto ma procedury związane z PR-em na wypadek właśnie takiej sytuacji, żeby teraz to wszystko wytłumaczyć, odkręcić, nie zniechęcić turystów, żeby tu przyjeżdżali?
Jedno zdanie. W moim głębokim przekonaniu stan środowiska równa się również i stan gospodarki. My musimy się nauczyć na to w ten sposób patrzeć.
No to jest jeden z zasobów, to jest jeden z zasobów. Mhm.
Jeżeli go zanieczyszczamy zimą, latem, to niestety, ale wpływ na gospodarkę jest znaczący.
Natomiast wracając do pytania Iwony Wysockiej, ja mam jedną głęboką obawę, bo co z tego, że są procedury? No, jak usłyszeliśmy wszyscy ku mojemu najgłębszemu zdumieniu, procedura polegała w SOR-ze Neptun Gdańsk na tym, że jeżeli się popsuje przepompownia, jeżeli ścieki nie lecą do oczyszczalni Wschód, to procedura zakłada wylanie ich do Motławy. Więc procedurę zastosowano. Tylko jest teraz pytanie o jakość tej procedury. Jest pytanie jeszcze głębsze, czy można było zrobić coś innego. Ta ilość ścieków była tak przeogromna, że tutaj nie było, tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele miasta, nie było alternatywy, musiało to trafić do Motławy. I dla mnie kluczowe jest to nie tylko, czy jest procedura, ale czy ta procedura jest w jakiś sposób odpowiedzialna, rozsądna. Trzeba było coś z tymi ściekami zrobić. To były ogromne ilości tych ścieków. Natomiast zastosowano tą procedurę, która była opracowana, i mamy efekt w postaci zanieczyszczenia środowiskowego.
Mówiąc procedurę, ja mam na myśli procedurę technologiczną, właśnie, żeby taka sytuacja w ogóle nie zaistniała. Mm. Czyli jeżeli mamy 5 silników, które tłoczą...
Tam były 4 akurat.
Czy 4, a teraz słyszymy, że już jeden działający coś rozwiązuje w jakiś tam sposób problem. To jest kwestia jak gdyby blokowego stosowania tych silników i przełączania ich w zależności od tego...
Tylko przepraszam, ja wpadnę z tego, co myśmy ustalali, bo Sylwester Pięta i Sebastian Kwiatkowski, nasi reporterzy, bardzo długo pracowali przy tym. Tam problem był taki, że liczba silników się zgadzała generalnie. I rzeczywiście była ta rezerwa, tylko te wszystkie silniki były w jednym pomieszczeniu i jak doszło do katastrofy, to po prostu za jednym razem
czyli
poszło wszystko.
Wniosek jest prosty, nie powinny być w jednym,
pomieszczeniu.
Ja o tym mówię, czyli badanie pod kątem stres testów, czyli co się wydarzy, jeżeli się wydarzy.
Stres test powinien przewidywać najgorsze możliwe rozwiązanie. Tak. I teraz jest pytanie, tam był duży remont w 2001 roku, z tego co pamiętam. Wbrew pozorom 17 lat, to nie jest tak, że to jest przestarzała instalacja. To w ogóle odrzućmy takie myślenie. To jest w miarę nowoczesne, rzeczywiście było przystosowane. Natomiast jest pytanie, czy przez te 17 lat, które minęły od tego remontu, ktokolwiek w Urzędzie Miasta Gdańska zadał pytanie, słuchajcie, czy te 4 silniki powinny być w jednym pomieszczeniu.
A to ciekawy temat, swoją drogą. Bo...
Mądry Polak po szkodzie.
No dokładnie.
Znaczy to nawet niekoniecznie, bo ja posłużę się przykładem sektora bankowego, w którym funkcjonowałem, czy finansów, w którym funkcjonuję cały czas. Na nas, w cudzysłowie, Komisja Nadzoru Finansowego wymusiła lata temu obowiązek posiadania centrum zapasowego, czyli serca banku, w odległości wystarczającej, aby jeden kataklizm typu powódź, zalanie, nie mogło zablokować obu serwerowni. Czyli to nawet mówimy o sytuacji, kiedy ja mam zapasowe centrum przetwarzania kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie mam siedzibę instytucji. Gdzie, przepraszam, jeszcze tylko skończę, na tym zapasowym centrum, ono nie jest postawione i nieczynne. Mm-hmm. Tam każdego dnia spadają dane, przetwarzanie każdego dnia jest robione równolegle i na podstawowym, i na zapasowym. Więc są branże, przypuszczam, że nie tylko finansowe, gdzie patrzy się przyszłościowo, tak? Czemu to nie miało miejsca? Nie wiem.
Po co się projektuje na przykład 2 źródła zasilania, skoro jedno z zupełności normalnie wystarcza? No właśnie na te sytuacje, które się zdarzają raz na 100 lat, ale mogą się wydarzyć.
To są koszty i to jest kwestia, czy ktoś nie próbuje, czy nie próbujemy czasami niepotrzebnie oszczędzać, tak? Bo czasami się okaże, że przez całe nasze życie ten system awaryjny nie będzie wykorzystany.
No ale właśnie, a teraz wprowadzenie z Holandii te koszty znacznie podwyższy i pytanie, kto będzie płacił za awarię.
No nie, no nie ma pytania, kto będzie płacił za awarię. Za awarię zapłacą gdańszczanie i mieszkańcy
Sopotu.
Poprzez
wyższe stawki.
Poprzez to, jak opłacają stawki za wodę, stawki za ścieki, to jest bardzo proste rozwiązanie, bardzo prosta odpowiedź. Czy takie rozwiązanie i ta odpowiedź jest sprawiedliwa?
Jestem ciekawa, czy mieszkańcy mogą się zbuntować i nie zapłacić właśnie ze względu na to, że awaria nie była ich winą i niech firma się
tak,
tym martwi.
Tak, i wówczas SOR Neptun Gdańsk wyśle do nich komornika. No,
no właśnie.
I
no
zamknie
właśnie.
Dopływ wody.
I za dopływu wody nie do końca można zrobić, ale wyśle komornika. I taka jest prawda.
Drugie pytanie, czy przedsiębiorcy turystyczni mogą też żądać jakiegoś odszkodowania, jeśli się okaże, że tych turystów
a tutaj
będzie mniej.
Z punktu widzenia prawa,
z tym iść?
Z punktu widzenia prawa wydaje mi się, że ta sprawa jest prostsza. Przede wszystkim trzeba wykazać szkodę, tak? Myślę, że wykazanie szkody na zasadzie, że Gdynię odwiedziło nie, to będą fikcyjne liczby, nie 200 tysięcy, tylko 150 tysięcy turystów, jest raczej niemożliwe, bo to jest ogólne, zawsze można zwalić na pogodę, na różne czynniki, ale przedsiębiorca, który prowadzi pensjonat i który by wykazał, że na przykład dzisiaj, jutro, pojutrze stracił 10 rezerwacji, tak? Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można wykazać, że to jest skutek tego, co się wydarzyło w Gdańsku. Że to jest skutek obaw turystów. Wystarczyłyby kilka deklaracji. A czemu państwo rezygnujecie? Nie, boimy się, bo jest coś. Ale to jest czarno na białym. Była rezerwacja, nie ma rezerwacji. Tutaj te szkody jest względnie łatwo wycenić. To w biznesie noclegowym. Natomiast jeżeli ktoś ma biznes gastronomiczny i po prostu będzie miał 7% mniej klientów, nie jest w stanie udowodnić, bo tu jest wiele czynników, dlaczego się...
Znaczy świeżej ryby z Bałtyku nie sprzeda.
No, ale tego na pewno nie sprzeda, chociaż coś z tą rybą z Bałtyku to jest w ogóle coraz trudniej. Natomiast odpowiedź kto? Odpowiedzialność no jednak na tą chwilę wszystko wskazuje, że to jest SOR Neptun Gdańsk i gmina Gdańsk, która jest udziałowcem mniejszościowym, ale poważnym udziałowcem tej firmy.
Mm-hmm. Myślą państwo, że przedsiębiorcy, jeśli rzeczywiście poniosą takie straty i tak jak mówiłeś przed chwilą, będą w stanie to udowodnić, ruszą po to odszkodowania?
Wydaje mi się, przed chwilą trzeba mieć nadzieję, że to jednak to, co w tej chwili mówimy, to tak do końca się scenariusz jest realny, ale może nie do końca się ziści, że jednak ten temat jednak mimo wszystko rozejdzie się nam trochę po kościach, że natura potrafi w takich sytuacjach czynić cuda i ten problem dzisiaj bardzo dokuczliwy, jednak z dnia na dzień będzie po prostu się sam rozwiązywał poprzez działania natury w tym zakresie.
Ja bym tam... Można się tak łudzić. Mm. Natura może być też złośliwa i osadzić wszystko na plażach Helu na przykład, tak? I się przekonałem, że niestety nie da się na Helu funkcjonować. A byłoby to olbrzymia strata, bo rejon trójmiejski rozwija się fenomenalnie, jeżeli chodzi o turystykę, tak? W ostatnich latach.
Czy tak, nabrało to nieprawdopodobnego wręcz rozpędu. Więc no, pozostaje mieć nadzieję, że skoro jednak Polacy jeździli do Egiptu, mimo że tam trwały działania prawie że wojenne, to może nie odstraszy ich nasza oczyszczalnia i miejmy nadzieję, że pogoda będzie piękna i to wszystko sprawi razem, że jednak Polacy nie zrezygnują z przyjazdu na Pomorze. Zmieniamy temat. Czy będzie nagły zwrot w sprawie Nord Stream 2? Udział w budowie gazociągu grozi nałożeniem amerykańskich sankcji na firmy związane z tym projektem. Oświadczyła wczoraj w Berlinie Sandra Oudrich z Biura do Spraw Zasobów Energii Departamentu Stanu USA. Podkreśliła, że USA sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2, gdyż inwestycja ta może zwiększyć szkodliwe wpływy Rosji w Europie. I co więcej, według informacji Wall Street Journal, prezydent USA proponuje Niemcom powrót do rozmów o układzie handlowym z Unią Europejską, TTIP, w zamian za to, że porzucą sporny gazociąg Nord Stream 2. Amerykanie krytykują także pomysł rozmów Niemcy, Ukraina, Rosja o warunkach dostaw gazu przez terytorium ukraińskie po uruchomieniu dostaw nową magistralą omijającą je. Jak widać, na świecie też się bardzo dużo dzieje, ale o tym będziemy rozmawiać po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Wracamy do sprawy gazociągu Nord Stream 2. Udział w budowie gazociągu grozi nałożeniem amerykańskich sankcji na firmy związane z tym projektem, oświadczyła wczoraj w Berlinie dyrektor do spraw zasobów energii Departamentu Stanu USA. Podkreśliła, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2, bo inwestycja może zwiększyć szkodliwe wpływy Rosji w Europie. Co więcej, i to według najnowszych informacji Wall Street Journal, prezydent USA proponuje Niemcom powrót do rozmów o układzie handlowym z Unią Europejską TTIP w zamian za to, że porzucą sporny gazociąg Nord Stream 2. Amerykanie krytykują też pomysł rozmów Niemcy, Ukraina, Rosja o warunkach dostaw gazu przez terytorium ukraińskie po uruchomieniu dostaw nową magistralą omijającą je. No i teraz w którą stronę potoczy się ta sytuacja, bo tu jak widać sprawa jest dosyć dynamiczna.
Przeciwko Nord Stream 2 wielokrotnie wypowiadało się wiele instytucji, wiele państw. Polska konsekwentnie sprzeciwia się budowie najpierw pierwszej nitki, teraz drugiej nitki. Na poziomie Unii Europejskiej dyskutowaliśmy o takim programie czy całym systemie tak zwanej Unii Energetycznej, żeby pewne problemy rozwiązywać w skali Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw narodowych, między innymi po to, żeby się nie dać rozgrywać Gazpromowi. No i od wielu lat o tym mówimy, od wielu lat spadają różne argumenty. Amerykanie także wskazywali te argumenty polityczne związane z Nord Stream 2, a wcześniej jeszcze Nord Stream 1. I przepraszam, i co? I równie dobrze możemy zacytować informację sprzed dwóch dni, że fizycznie budowa Nord Stream 2 właśnie się teraz zaczęła. Więc z jednej strony mamy takie pozornie twarde oświadczenie amerykańskiej administracji, ale z drugiej strony Rosjanie i Niemcy robią swoje. Robią swoje z przyczyn przede wszystkim gospodarczych, dlatego że powiedzmy szczerze, dostawy tak ogromnych ilości gazu są dla niemieckiej gospodarki opłacalne, dla niemieckich firm opłacalne. Warunki, które oferuje Gazprom Niemcom, ale już nie Polsce, są po prostu rewelacyjne. Przypomnijmy tylko tyle, że Polsce opłaca się od niemieckich firm, znaczy ja mówię Polsce, chodzi oczywiście o konkretne podmioty. PGNiG może kupować od niemieckich dostawców rosyjski gaz taniej niż PGNiG kupuje bezpośrednio w Gazpromie, więc to pokazuje, jaka jest skala tego biznesu, który tu się dzieje. I jest we mnie taka obawa, że Amerykanie mogą mówić różne rzeczy, one są bardzo prawdziwe. To wszystko jest, to są rzeczywiste argumenty.
Ale tu w grę wchodzą takie pieniądze. Sankcje jeszcze.
Nie, bo
nie będzie?
Znaczy, obawiam się, że sankcje będą tak przycięte, czy będą w taki sposób prowadzone, że jednak niemiecki biznes będzie w tym uczestniczył. Nie tylko niemiecki, holenderski
francuski biznes,
brytyjsko-holenderski. Dokładnie tak, więc no tak naprawdę my możemy teraz tutaj powiedzieć, no mieliśmy rację, Amerykanie myślą w podobny sposób, co Polacy, Ukraińcy, niektóre inne państwa w Europie, co część urzędników w Brukseli.
Czyli nawet powrót do TTIP nie zadziała.
Nie zadziała, to będziemy mieli drugą nitkę. Biznes niemiecko-rosyjski jest za duży, żeby to zatrzymać. No tutaj niestety tak pesymistycznie.
Może u panów trochę optymizmu?
Nie, chyba nie.
Nie,
nawet co do tego, szczerze mówiąc, do tego, co pan redaktor powiedział. Mnie oczywiście cieszy to bardzo stanowcze stanowisko Stanów Zjednoczonych, ale w pełni podzielam zdanie pana redaktora, że na poziomie medialnym sporo się zadzieje, natomiast w realiach zobaczymy wkrótce funkcjonującą tą drugą nitkę Nord Stream 2. Bo interes gospodarczy tych krajów, które pan wymienił, jest tak duży, że to jest moim zdaniem niestety proces nie do zatrzymania, a nasz głos czy Ukrainy w świetle tych wielkich biznesów, tak szczerze mówiąc, do końca się nie liczy.
No cóż, ja mogę powiedzieć, tylko mogę się tylko przyłączyć do tych tez, które zostały przede mną wygłoszone. Ja również uważam, że Nord Stream 2 powstanie i będzie funkcjonował jak najbardziej przez najbliższe lata. Natomiast no, wynika to z tych prozaicznych powodów, czyli z geogospodarki, a tak naprawdę z faktu, że kiedyś problemy rozwoju czy ekspansji były rozwiązywane poprzez wojny konwencjonalne. Dzisiaj te wojny zostały zastąpione poprzez wojny gospodarcze, a wręcz energetyka jest właśnie takim chyba tym pierwszym i kluczowym instrumentem, jeśli chodzi o wywieranie presji, o wywieranie wpływu i też dyktowania pewnych rozwiązań w naszej szerokości geograficznej.
A ileż powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz. Cała ta akcja z Nord Stream 2 pokazuje słabość Unii Europejskiej.
Oczywiście.
Tak, mówiliśmy o solidarności energetycznej, o współpracy, o tym, żeby właśnie współpraca na poziomie europejskim była równowagą dla siły Gazpromu i dla siły tej rosyjskiej polityki, bo ja tu się zgadzam, że oczywiście nie będziemy mówili, że rurociągi czy gazociągi zastępują czołgi, natomiast pod względem jakby wpływu politycznego czy sposobu rozgrywania pewnych interesów, to tak, zmieniły się po prostu metody, natomiast Unia miała tworzyć mechanizmy, które obronią te słabsze państwa przed takimi sytuacjami. No niestety my jesteśmy w takiej sytuacji słabszego państwa, natomiast z drugiej strony jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Wiedząc, że Unia jest nieskuteczna, myśmy w sposób ponadpolityczny, i to jest najważniejsze, potrafili prowadzić projekty, które gwarantują nam pewną formę niezależności. Proszę zauważyć, jest gazoport w Świnoujściu, zaczynał budować rząd PiS w latach 2005-2007, potem projekt prowadził rząd Platformy PO-PSL, tak? I zostało to jakby uruchomione znowu po zmianie w 2015 roku. Pewne porozumienie ponadpolityczne, w interesie nie tylko państwa, ale przede wszystkim polskiej gospodarki, tak? To pokazuje, że są takie strategiczne rzeczy, przy których nie warto się kłócić, gdzie warto robić swoje i tak naprawdę, gdybyśmy nie mieli gazoportu, to dzisiaj ta druga nitka to mogłaby być forma tragedii dla polskiej gospodarki. W związku z tym, że mamy gazoport, w związku z tym, że są jakieś perspektywy budowy Baltic Pipe i to nie 2030, tylko się mówi tutaj, że to w ciągu 3-4 lat może realnie funkcjonować.
A czy to jest możliwe, żeby one się krzyżowały?
Tak, tak. Technologicznie to nawet nie ma specjalnego kłopotu. Więc tutaj tak naprawdę Unia Unią, ale trzeba robić swoje jakby w interesie, jakby w ochronie naszych interesów gospodarczych.
Mówimy o surowcach, było o gazie, to teraz ropa i ceny benzyny. Specjaliści twierdzą, że te wakacje, no, pęknie psychologiczna bariera. Kolejna już 6 zł za litr benzyny.
Pani redaktor, proszę nie straszyć, naprawdę. Na razie jesteśmy na poziomie 5 zł.
Trudno, no, powyżej.
Tak,
już.
Oczywiście, jeżeli by cena za baryłkę doszła do kolejnej magicznej granicy $100, pamiętajmy, że parę lat temu kosztowała 120, no to rzeczywiście być może i jeżeli do tego dołoży się jeszcze osłabienie złotego, czego jesteśmy świadkami, lekkie osłabienie ma miejsce, no to faktycznie może dojdziemy do poziomu 6 zł, czy trochę mniej, ale to jest ponownie rzecz kompletnie od nas niezależna. Nie mamy wpływu na ceny ropy.
Nie mamy, bo tutaj chodzi o kontrakty w nocy. Pękła też podobno psychologiczna bariera w cenach baryłki. Nie pamiętam niestety, jaka to była cena, ale specjaliści twierdzą, że w związku z tym, że tę psychologiczną barierę osiągnięto, przekroczono, to ceny pójdą w górę i u nas przed wakacjami 6 zobaczymy.
Ci specjaliści mają to do siebie, że ja nie mówię oczywiście o wszystkich, bo to jest pewna analiza tego, co się może wydarzyć. Natomiast ja pamiętam, że jeden z wielkich banków inwestycyjnych dekadę temu, jak ropa kosztowała $121 za baryłkę, wieścił, że będzie kosztowała 200,
tak.
Po czym
tak
się okazało, że miał kontrakty terminowe na cenę ropy, w związku z tym, no to tak trochę
Nakręcał koniunkturę.
I ja... A propos właśnie, bardzo się cieszę, że pan Piotr użył słowa nakręcał koniunkturę. Proszę państwa, proszę zobaczyć, co się dzieje na światowych rynkach. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje w branży samochodowej, tematem numer jeden są hybrydy, samochody elektryczne, elektromobilność. Ja tak naprawdę z pewną satysfakcją to powiem. Myślę, że to są takie podrygi branży naftowej, która jeszcze próbuje zarobić, bo wie, że za chwilę struktura cen paliw zmieni się w sposób bezpowrotny.
Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo byłeś pesymistą a propos rozwoju motoryzacji elektrycznej.
Nie, bo jestem pesymistą w tym znaczeniu, że nie będzie milionów samochodów za chwilę. Natomiast pewien kierunek został nadany i on jest popularny. No nawet jeżeli to będą hybrydy, w które bardziej wierzę niż samochody elektryczne, to poziom zużycia tego paliwa jest znacznie mniejszy niż do tej pory. Więc tak naprawdę światowe zapotrzebowanie na ropę będzie spadać i w tym momencie te wysokie ceny nie grożą nam na przykład na dekadę.
No to jest chyba ta dobra strona tej sytuacji, którą obserwujemy na stacjach benzynowych, bo rzeczywiście dynamika, z jaką rozwija się dzisiaj mobilność, chyba już wszystkich zaskakuje, nawet tych największych optymistów, bo trzeba powiedzieć, że chyba te statystyki, które mówiły o tych takich właśnie powolnym wchodzeniu tych rozwiązań na rynki, to rzeczywiście dzisiaj już są nieaktualne, bo widzimy nawet, co się dzieje na naszym rynku, czyli rozwój branży produkującej akumulatory, nawet na naszym tutaj podwórku w tej chwili obserwujemy projekt, który ma się skończyć produkcją pojazdów, ale akurat nie osobowych, tylko bardziej dla gospodarki właśnie, gdzie napędem ma być energia elektryczna. To wszystko dzisiaj wyzwoliło tak duży potencjał i tak dużą dynamikę projektu, że tak naprawdę trudno dzisiaj do końca zdefiniować moment, kiedy nastąpi to przełamanie i kiedy ładowanie samochodu będzie czymś dla nas wyjątkowym, jeżeli wystarczy powiedzieć, że już BMW wypuściło seryjną produkcję swojego samochodu ładowanego przez płytę indukcyjną, czyli już bezprzewodowo, to pokazuje, że tak naprawdę możemy się bardzo wszyscy zdziwić, jak szybko te technologie trafią pod strzechy.
I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak szybko się to zadzieje. Dla Państwa ważna informacja. Przysłał do nas pan Andrzej. Rozpylono gaz w szkole podstawowej numer 9 w akcji Straż z Wejherowa i Gdyni. Pogotowie i śmigłowiec. Kilkanaścioro dzieci w szpitalu. Prawdopodobnie nasi reporterzy sprawdzają te informacje i miejmy nadzieję, że niebawem będziemy mieli jakieś potwierdzenie, co tam się rzeczywiście stało. Adam Protasiuk, Piotr Urbańczyk, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Ważne zmiany związane z turystyką od 1 lipca. Jeśli biuro podróży nie poinformuje o dodatkowych kosztach, będzie musiało je pokryć. Zmiany wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy zakładają, że klienci biur podróży mają być informowani o każdym szczególe wycieczki, którą wykupują. I to jeszcze zanim podpiszą umowę. Organizator wypoczynku musi dokładnie opisać, co sprzedaje, żeby klient, jeśli dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń, mógł powołać się na zapisy umowy. Opis musi być szczegółowy, tak by turysta nie miał wątpliwości, czy za wypożyczenie leżaka na plaży musi płacić, albo czy oferta minibaru w pokoju jest ujęta w opcji all inclusive. Jeśli w umowie nie będzie mowy o dodatkowych kosztach, to będzie ponosił je organizator wyjazdu. Skutki tych przepisów.
No z jednej strony można się cieszyć, ale tylko teoretycznie. To znaczy we mnie jest takie głębokie, tym razem bardzo pesymistyczne przekonanie, że bez względu na to, jakie są przepisy, to ogromna część turystów i tak czegoś nie zauważy, tak? To znaczy bardzo często jest tak, że my jesteśmy teoretycznie informowani o wszystkim. Gdzieś tam my się śmiejemy, małym drukiem jest dopisane to i owo. I tak naprawdę w tej umowie jest wszystko zawarte już teraz. Natomiast potem się okazuje, że człowiek albo nie doczytał, albo nie zrozumiał, albo wyinterpretował to inaczej. Więc tak naprawdę zmiana przepisów, czy powiedzenie, że coś, co nie było w umowie, musi pokryć organizator wycieczki, no z jednej strony jest oczywista, dobra, natomiast z drugiej strony nic nie zmieni w naszego położenia, czy naszej sytuacji, jeżeli sami nie zaczniemy dokładnie czytać tych, no niestety czasami wielu stron załączników.
No ja się boję, że w związku z tym te umowy będą teraz o wiele obszerniejsze.
To będą książki,
kto to będzie czytał?
Tak.
To jest kontrproduktywne, naprawdę. Ja po prostu nie wierzę w
regulacje. Ale biuro podróży będzie musiało zadbać jednak, żeby przy nich klient przeczytał, no bo jak...
Ale klient nie przeczyta. Ogromna część branży działa w oparciu o handel internetowy. Proszę Państwa, no odpowiedzmy sobie na pytanie, jak szybko każdy z nas akceptuje warunki regulaminu, jak coś czyta. No jeżeli dostałby taką książkę w internecie, a miał wycieczkę, którą uznaje za tanią do kupienia, no to przeczyta wszystkie strony? Nie, no nie przeczyta. Prawda jest taka, że my wszyscy sami powinniśmy się chronić. Prawnicy biur podróży znajdą natychmiast różne wytrychy zgodne z prawem, bo to chodzi tak naprawdę o zakres informowania, a myślę, że w praktyce niewiele się zmieni.
Panie redaktorze, czy ktoś podał definicję tych dodatkowych kosztów? Czyli co, jeżeli będzie drink na przykład, za który trzeba zapłacić 2 euro, to w tej broszurze, która będzie książką, powinna być na ten temat informacja?
To jest niewykonalne.
Jaka jest definicja tych dodatkowych kosztów? Że jak wyjdę poza teren hotelu, to już biuro podróży ponosi za to odpowiedzialność, na co wydam pieniądze, czy nie ponosi odpowiedzialność? Czy tylko w zakresie hotelu, czy w ramach all inclusive? Moim zdaniem to jest pole do takiej malwersacji z obu stron.
A ja myślę, że prawnicy z obu stron zarobią.
No i dobrze, i znowu pójdziemy w taką drogę, że będziemy się bawić po prostu w procesy, tak? Tylko pytanie, czy mamy na to czas?
Znaczy w komunikacie rzeczywiście nie było doprecyzowane tak naprawdę, w którą stronę idziemy. Czy musimy zdefiniować wszystkie wydatki, które są do poniesienia, czy też musimy stworzyć katalog rzeczy, które są objęte kosztami wykupienia wycieczki. Tego tak naprawdę nie zdefiniowano, no, a to jest tak kluczowe na koniec dnia, tak? Bo to tak naprawdę rozstrzygnie. Natomiast kierunek jak najbardziej jest... prac słuszny, no bo turysta jadąc gdzieś tam w dalekie kraje, no nie może być zestresowany, że zostanie zaskoczony jakąś opłatą, która dla kogoś może się wydawać nawet symboliczna, ale nie zawsze, bo
jeżeli nie przewidział w swoim
budżecie, jedzie powiedzmy 4-5 osobową rodziną, no i teraz nagle pomnożona nawet niewielka kwota razy 5
daje się dużo.
Jakiś asob do tego, że jest stres, natomiast tutaj się z panem redaktorem zgodzę, że mamy tą taką wrodzoną tendencję, że bardzo się ekscytujemy, podpisując tego typu umowy, czy to dotyczy zakupu mieszkania, czy też właśnie nawet wycieczki. I tak jesteśmy tym podnieceni, że za bardzo nie wczytujemy się w te takie smutne zapisy.
Że jeszcze tu 1% za to coś.
No
natomiast z drugiej strony powiedzmy też szczerze, że branża turystyczna czasami prosiła się o to, żeby takie regulacje się pojawiły. Ja, tak jak powiedziałem, ja nie sądzę, żeby te regulacje coś zmieniły, ale ja w zeszłym roku, kupując wycieczkę dla członka rodziny, ja sobie sam organizuję wyjazdy, natomiast członek mojej rodziny najbliższej jechał na wycieczkę i poznałem takie określenia, że jest all inclusive light i on inclusive pełne. Nie wiem, czy hard, czy ten. Natomiast all inclusive light...
To brzmi poważnie.
To było all inclusive nie obejmujące alkoholu. I tak sobie pomyślałem, że z jednej strony sama taka oferta jest logiczna, bo nie każdy chce mieć ten dostęp do alkoholu, czy powinien, czy no po prostu wolność wyboru, ale z drugiej strony, jeżeli biura podróży używają jednak tak zróżnicowanych określeń, tak? No all inclusive to all inclusive. No nie ma, że jest jakaś forma wyłączenia. I czasami myślę, że handlowcy czy marketingowcy tych biur podróży sami się prosili o takie regulacje.
Ale pamiętajmy też o tym, że również i oferta ta turystyczna w różnych krajach jest odmienna i pytanie, czy my z naszego punktu widzenia jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób ujednolicić. Oczywiście fajnie by było, gdybyśmy z góry wiedzieli, na co wydamy pieniądze podczas wyjazdu, szczególnie rodzinnego. Natomiast ja bardzo sceptycznie podchodzę do takich prób uregulowania tego w postaci przepisu, bo skończymy na tym, że będą to duże materiały w postaci może książki, które jak panowie i pani redaktor wspomniała, no nikt nie zdąży przeczytać, a może nawet...
A jeszcze zrozumieć, nie?
A jeśli będziemy nabywali przez internet jakąś ofertę z zagranicznego biura podróży,
no to już
znając podstawowe słownictwo angielskie na przykład, to już też będzie niezły problem. Klient jeszcze będzie miał 3 lata na złożenie skargi. Teraz jest tak, że ma 30 dni. To też troszkę skomplikuje życie. Ale czy to nie jest za długo? 3 lata?
To znaczy, ja się przekonałem i wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że jest grupa ludzi, którzy jadą na wycieczkę, i to nie dotyczy tylko Polaków, tylko w ogóle w turystyce jest taka grupa osób, które jadą, po czym skupiają się nie na wypoczynku, tylko na szukaniu tego, gdzie oferta nie zgadza się z tym, co miało być. Jeżeli to są poważne...
Hobbyści,
jeżeli to są poważne braki, to kibicujemy takim hobbystom, ale jeżeli to jest czepianie się wszystkiego po kolei, no to jednak jest to pewna, jakby powiedzieć, trolling ze strony klientów i to chyba nie tak powinno wyglądać.
A z drugiej strony to też dobrze, że te same przepisy będą jednak obowiązywały w ramach całej Unii Europejskiej.
No tak, ale w Egipcie i Turcji one mogą być zupełnie inaczej, odmienne, te standardy traktowane, i na to Unia nic nie poradzi.
To prawda. Będziemy się przyglądać sprawie. Pewnie po wakacjach będzie wysyp podobnych spraw. Będziemy do tego wracać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.